Zapraszamy Państwa do wysłuchania serwisu informacyjnego.
Na UKSW w Warszawie we wtorek odbyła się debata smoleńska z udziałem ekspertów parlamentarnego zespołu wyjaśniającego przyczyny katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku.
Pomimo ponawianych wielokrotnie zaproszeń w konferencji nie wzięli udział eksperci rządowej komisji Jerzego Millera. Pierwsza część spotkania była poświęcona przygotowaniom do wizyty w Katyniu.
Pułkownik Andrzej Pawlikowski, były szef BOR, i pułkownik Tomasz Grudziński, były zastępca szefa BOR, stwierdzili, że biuro nie spełniło swojej roli w związku z katastrofą, nie potrafiło zidentyfikować zagrożeń, nie przeciwdziałało im mimo niepokojących sygnałów, nie rozpoznało zagrożenia na lotnisku w Smoleńsku, nie zabezpieczyło tego terenu, również pod względem pirotechnicznym.
Nie zrealizowało ciążącej na formacji obowiązków związanych z realizacją zadania ochrony osób. Nie potrafiło właściwie zidentyfikować zagrożeń i wyeliminować je. W zasadzie głównym odpowiedzialnym za stan, w jakim znalazło się Biuro Ochrony Rządu i sposób realizowany przez tę formację zadań, jest sam szef BOR.
Chciałbym przekazać cytat prokuratury. To jest jedno słowo, które wysłała prokuratura do obecnego szefa MSWiA. Ochrona realizowana przez BOR, mówimy cały czas o kwietniu 2010, była, cytuję, skandaliczna. Przypominam, że szefowie BOR dostali szlify generalskie.
W drugiej części debaty smoleńskiej poświęconej przebiegowi katastrofy dr inżynier Wacław Berczyński stwierdził, że na poszycie samolotu działały siły rozrywające, których tam nie powinno być. Konstruktor Boeinga tłumaczył, że o działaniu ciśnienia od wewnątrz świadczą wyrwane nity.
Żeby nity się rozerwały, to musi być siła, która rozrywa albo wyrywa. Nit jest projektowany w ten sposób, że siły działają w przeciwne strony. Po to się zakłada połączenia nitowe. Więc to, że nity były rozerwane, świadczy o tym, że działały na poszycie, na te części poszycia siły rozrywające, które nie powinny się tam znaleźć. Nie powinny się znaleźć, dlatego że samoloty się nie projektuje na duże ciśnienia wewnętrzne. Projektuje się na bardzo wiele różnych warunków lotu, nawet crash, to znaczy wypadków, natomiast nie projektuje się na bomby, przynajmniej samolotów cywilnych. Ja nie mówię, że tam była bomba, ale musiało być tam duże ciśnienie wewnętrzne.
Dr Grzegorz Szuladziński wskazał, że na eksplozję wewnątrz samolotu wskazują nie tylko szczątki wraku, ale także rozdrobnione szczątki ludzkie. Profesor Wiesław Binienda swoje wystąpienie poświęcił przyczynom katastrofy, w tym m.in. roli brzozy.
Na podstawie wszystkich moich symulacji nie było ani jednego przypadku, kiedy mogłoby się zdarzyć, żeby to drzewo mogło odłamać skrzydło. Nie ma takiej możliwości w związku z tym, ponieważ przy wszystkich założeniach było to tak konserwatywne, że nie ma po prostu takiej możliwości.
Poseł Antoni Macierewicz, szef parlamentarnego zespołu do spraw katastrofy smoleńskiej, odniósł się do nieobecności przedstawicieli Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
Pan Lasek, nie dziwię się, że nie miał odwagi dzisiaj tutaj się stawić, bo musiałby obronić tezę, że samolot został zniszczony, a prezydent Polski, cała elita ponieśli śmierć na skutek uderzenia w 15-centymetrową brzozę. Nie dziwię się, że żaden ekspert lotniczy z zespołu pana Millera też tutaj się nie stawił, bo takiej tezy nie sposób obronić. Po blisku 3 latach okazało się, że raporty Anodiny i Millera są funta kłaków warte. Wielka praca niezależnych ekspertów.
Organizatorem debaty jest Stowarzyszenie Doktorantów dla Rzeczpospolitej.
A transmisję konferencji przeprowadziła Telewizja Trwam.
Platforma Obywatelska nie odpuszcza w sprawie tzw. związków partnerskich.
Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu ma trafić kolejny projekt Platformy Obywatelskiej w tej sprawie. Tym razem opracowany przez tzw. konserwatystów na czele z ministrem Jarosławem Gowinem.
Projekt ma regulować prawa i tu cytat, par będących w stanie stałego pożycia bez ślubu. Ułatwienia prawne mają dotyczyć pochówku i dziedziczenia, a także informacji medycznej. Projekt nie wprowadza z kolei nowej instytucji, tak zwanych związków partnerskich.
Poseł Krystyna Pawłowicz, były członek Trybunału Stanu, podkreśla, że projekt ministra Gowina, dając pewne uprawnienia przy unikaniu precyzyjnego nazewnictwa i ustawy bazowej, również otwiera drzwi związkom homoseksualnym.
Nowe wyjście, czy nowy pomysł, na który tutaj te środowiska wpadły, że nie będzie drażniącej wszystkich ustawy tej bazowej, która definiuje i w tytule będzie miała o związkach partnerskich, tylko będzie zawierała odniesienie czy zmianę, będzie dotyczyła dotyczyła zmiany wielu ustaw szczegółowych i nawet jeśli się mówi niezbędnych, takich jak właśnie przy pochówkach czy przy mieszkaniu, tu, otóż chcę powiedzieć, że każdy, dosłownie każdy, jeden taki przywilej otwiera drzwi. To jest również bez żadnego powodu złamanie zasady ochrony konstytucyjnej, ochrony małżeństwa. To również będzie sprzeczne z konstytucją, dlatego że tworzy wyłom dla nienormalnego zjawiska.
Tymczasem z sondażu Homo Homini wynika, że 69% Polaków opowiada się zdecydowanie przeciw legalizacji związków osób tej samej płci na prawach małżeństwa.
Jeszcze więcej osób, aż 84% ankietowanych, występuje przeciwko przyznaniu parom homoseksualnym prawa do adopcji dzieci.
Rząd Donalda Tuska chce, by funkcjonariusze obcych państw mogli używać broni i stosować środki przymusu bezpośredniego wobec Polaków. Takie założenia znalazły się w projekcie ustawy przedłożonej przez szefa MSW.
Ustawa o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trafiła już do Sejmu.
Poseł Andrzej Jaworski, który skierował w tej sprawie interpelację do premiera, mówi, że tego typu projekty świadczą o braku poszanowania wolności obywatelskich i straszą obywateli możliwością użycia siły przez obce jednostki policyjne, a także wojskowe.
Jestem zdumiony, bo coś takiego przypomina mi wydarzenia z 1981 roku, z czasów, kiedy generał Jaruzelski wprowadzał stan wojenny i też mówił, że robi to po to, aby nie mogły wkroczyć wojska radzieckie. I Donald Tusk idzie bardzo mocno w kierunku osłabienia naszej pozycji związanej z przestrzeganiem praw człowieka i obywatela i takim postępowaniem nam jako obywatelom zagraża.
Rada Ministrów zaakceptowała stanowisko Polski na najbliższe posiedzenie Rady Europejskiej przedłożone przez ministra spraw zagranicznych. Spotkanie w Brukseli odbędzie się w czwartek i w piątek.
Z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu wynika, że w kwestii budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska popiera podejście, zgodnie z którym polityka spójności obejmując wszystkie regiony Unii powinna koncentrować się na tych najsłabiej rozwiniętych.
Z kolei w kwestii wspólnej polityki rolnej Polska stoi na stanowisku, aby wypracowane zostały takie rozwiązania, które umożliwią polskim rolnikom konkurowanie na jednolitym rynku na sprawiedliwych zasadach poprzez mechanizmy wyrównania płatności bezpośrednich w kierunku średniej Unii Europejskiej.
W ocenie Polski należy także podjąć aktywne działania wzmacniające pozycję Unii Europejskiej w gospodarce światowej. Tymczasem Janusz Szewczak, analityk gospodarczy, akcentuje, że niewykluczone jest, że kwestie dotyczące budżetu na lata 2014-2020 zakończą się fiaskiem, a jeśli nie, to i tak nastąpią cięcia.
Mimo tych takich optymistycznych zapewnień premiera Donalda Tuska, eurodeputowanych Platformy Obywatelskiej, że właściwie nic już nie oddamy, ani guzika, ani jednego euro, nie stracimy na tym szczycie, ale nie jest wykluczone, że ten czwartkowo-piątkowy szczyt unijny dotyczący budżetu na lata 2014-2020 może zakończy się również fiaskiem. A nawet jeśli by doszło do pewnego porozumienia w sprawie budżetu, to cięcia na pewno nastąpią i na pewno będą również warunki techniczne dotyczące możliwości skorzystania z tych kilkudziesięciu tysięcy euro w ramach Funduszu Spójności, 300 miliardów złotych, o których mówił premier Tusk, będą tak dalece ograniczone, że w dużej mierze nie będziemy mogli ugryźć tych pieniędzy.
Europejski Trybunał Praw Człowieka odtajnił rozpoznawanie skargi Abd al-Rahima al-Nashiriego, który miał być więziony w domniemanym więzieniu CIA w Polsce.
Według MSZ decyzja ta jest zaskakująca i ogranicza możliwość współpracy polskiego rządu z Trybunałem.
Polski rząd wnioskował o ograniczenie publicznego dostępu do całości przekazanych dokumentów, argumentując, że ich jawność mogłaby naruszyć dobro prowadzonego postępowania polskiej prokuratury w sprawie więzień.
Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, stwierdził, że cała sprawa odbije się na naszych żołnierzach, którzy uczestniczą w misjach zwalczania terroryzmu.
Zachowanie się Trybunału, ujawnianie tajnych różnego rodzaju dokumentów w tak delikatnej sprawie, no wydaje się co najmniej nieostrożnością, no, jeżeli nie czymś gorszym. Ja cały czas podejrzewam, że tego typu sprawy są też elementem pewnej wojny politycznej, która się toczy i w której Polska jest obiektem różnego rodzaju takich właśnie działań. Dla mnie to nie jest przypadek i nie dziwi mnie, że Polska jest wskazywana jako winny. Tak jak gdyby Polska była supermocarstwem, które tutaj za wszystko odpowiada i o losach świata decyduje.
Przypomnijmy, w 2011 roku adwokaci Al-Nashiriego, osadzonego w bazie Guantanamo, twierdzącego, że był więziony także w Polsce, zaskarżyli do Strasburga przewlekłość i nieefektywność polskiego śledztwa.
W Rowach koło Słupska trwa trzecia sesja obrad 15. kapituły prowincji warszawskiej redemptorystów.
W tym czasie przedstawiciele redemptorystów będą debatować nad tak zwanymi statutami prowincjalnymi. Na ich podstawie delegaci poddadzą ocenie dotychczasową działalność warszawskiej prowincji. Wyznaczą także nowe zadania. Mówi ojciec Piotr Chyła, wikariusz prowincjała warszawskiej prowincji redemptorystów.
Wierzymy, że podjęta przez nas refleksja będzie prowadziła do wciąż lepszej odpowiedzi redemptorystów polskich na znaki czasu, które pojawiają się w naszym społeczeństwie, w dzisiejszym świecie, że ta odnowa będzie również prowadziła do jeszcze lepszej posługi dzisiejszemu człowiekowi. Inspiracją dla nas jest obecnie obchodzony rok wiary. Niech wiara, która gości w naszych sercach, również odbije się w prawodawstwie, które chcemy odnowić, które ma wytyczać nam drogę na kolejne lata.
Podczas obrad kapituły pojawią się także tematy związane ze stanem obecnym życia prowincji. Wśród nich kwestia przyznania telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.
Zawsze podczas kapituły prowincjalnej jest miejsce na tego rodzaju wnioski. Klimat kapituły, również i zatroskanie współbraci wskazuje na to, że z pewnością w jakiś sposób odniesiemy się do tych kwestii związanych z telewizją Trwam. Zresztą już skierowaliśmy listy z pozdrowieniem, czy to do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, czy do miejscowego księdza biskupa diecezji pełzupińskiej, księdza Ryszarda Kasyny, również i pewnie w formie pisemnej, w końcowym przesłaniu najprawdopodobniej odniesiemy się również i do kwestii związanych z tematem telewizji Trwam.
Spotkanie kapituły prowincji warszawskiej redemptorystów zakończy się w piątek.
Przypomnijmy, cały czas trwa akcja zbierania podpisów w obronie katolickiej telewizji Trwam.
W biurze Radia Maria w Toruniu podliczono już 2,427,488 kopii podpisów.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy Państwu za uwagę.